Brytyjski tygodnik The Sunday Times poinformował, że szkockie firmy i znana w Polsce Fundacja Otwarty Dialog Ludmiły Kozłowskiej i Bartosza Kramka miała prowadzić działalność antypaństwową w Mołdawii. Swój artykuł oparł o raport Parlamentu Mołdawskiego. Trwa w tej sprawie międzynarodowe śledztwo, a z nami jest pan poseł Dominik Tarczyński. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. O co chodzi w całej tej sprawie? Fundacja Otwarty Dialog to, jak pamiętamy, jest fundacja, która wiązana jest z panem Bartoszem Kramkiem, jego słynnym tekstem Wyłączyć rząd. No i również pani Ludmiła Kozłowska została wpisana na specjalną listę, która zabraniała jej wjazdu do strefy Schengen, była deportowana na Ukrainę, ale później nagle była przyjmowana w różnych miejscach w Europie, a nawet dostała prawo pobytu w Belgii.
To prawda, tylko pytanie jest, kto ją zaprosił i dlaczego? No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i to bardzo duże pieniądze. Pieniądze, które płyną ze środowisk prorosyjskich. Trzeba zauważyć, że ta fundacja przez ABW została oceniana już dawno i wtedy wszyscy krzyczeli, że prawa obywatelskie w Polsce są zagrożone. Wszyscy, mam oczywiście na myśli, totalną opozycję. Dlatego ta pani była zaproszona do Bundestagu, była zaproszona do Parlamentu Europejskiego przez Verhofstadta, przez panią Różę Thun i przez innych. No i teraz na pewno zdjęcia tej pani, mówię o pani Kozłowskiej, z politykami opozycji pewnie płoną. Internet na szczęście nie płonie. Są to ludzie, mówiąc bardzo krótko, są to ludzie związani ze służbami rosyjskimi, z ludźmi, którzy zajmują się lobbingiem prorosyjskim. Ludzie bardzo niebezpieczni, dlatego że są to osoby, które, no mówiąc wprost, zajmują się wojną hybrydową, czyli wpływaniem na społeczeństwa, wpływaniem na wybory. A jeżeli te wybory nie odpowiadają temu środowisku, to podważanie ich wyników. No to jest to, z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o wszystkie tak zwane fundacje, organizacje pozarządowe finansowane przez Sorosa. Czyli mówiąc wprost, jest to tylko i wyłącznie działalność polegająca na manipulacji, na inżynierii społecznej, która ma polegać na tym, aby tworzyć taką politykę, takie wybory, takich polityków, takie rządy, które będą realizować ich politykę, no politykę skrajnie lewicową.
No właśnie wśród tych, którzy często fotografowali się, wspierali, a nawet mówili jak pani Róża Thun, że Fundacja Otwarty Dialog wzięła pod lupę stan praworządności w Polsce i sugerowała, że to był powód, dla której Ludmiła Kozłowska została z szefy Schengen wyproszona przez polskie służby. No jest sporo. Widzimy te zdjęcia, na szczęście, jak pan mówi, one nie spłonęły, tylko są screeny, więc widzimy tam prominentnych polityków obecnej koalicji europejskiej, ale także i Frans Timmermans, który chce być komisarzem, czy szefem Komisji Europejskiej, nawet panią Ludmiłę przyjmował. W związku z tym, jeżeli jest zarzut, że środki finansowe organizacji miały pochodzić, i tu cytat, z rosyjskich instytucji wojskowych, pieniędzy z rajów podatkowych, no to ja się pytam, rosyjskie instytucje wojskowe to, no to stopień wtajemniczenia musi być chyba znaczny, bo to nie jest byle co.
Po pierwsze, to nie są zarzuty, które płyną ze strony polskiej, to znaczy to nie polski rząd formuje je, ale angielska prasa, to po pierwsze, dziennikarz śledczy. Po drugie, mówimy o 26 milionach funtów brytyjskich. To jest potężna kwota. Po trzecie, mówimy o tym, że te pieniądze miały między innymi płynąć ze spółek zajmujących się handlem bronią. Podobną zgodę na handel bronią w Polsce otrzymała właśnie ta fundacja. No oczywistym jest, już nie będę wspominał o nagraniach pani Ludmiły Kozłowskiej z jednego z hoteli, nagranie nocne, mówiąc ogólnie, z jednym z oligarchów z Mołdawii. Więc generalnie to jest tak oczywiste dla wszystkich tych, którzy obserwują scenę polityczną, którzy wiedzą, jakie procesy zachodzą, kto wpływa na wyniki wyborów, jak Rosja próbuje w krajach, szczególnie Unii Europejskiej, a już w ogóle Schengen, wykorzystywać organizacje pozarządowe, że jest to oczywiste, ale symboliczne jest to, o czym ojciec mówił. Kto pokazywał się z Ludmiłą Kozłowską, kto robił sobie z nią zdjęcia, jacy politycy, skrajnie lewicowi, którzy nazywają siebie na przykład socjaldemokratami, czy jakkolwiek nowocześnie. No jest to symboliczne i teraz dziwnym jest to, że te wszystkie media, które promowały tą fundację, które o niej mówiły, które pokazywały te spotkania, jak na przykład Onet albo inni, teraz siedzą cichutko. Nikt się nie odzywa, nikt nie mówi o tym, że mamy do czynienia z fundacją, która najprawdopodobniej prała brudne rosyjskie pieniądze. No, zarzuty są bardzo poważne i nie wyobrażam sobie, aby nie było postawionych zarzutów i wyroku karnego.
Panie pośle, z panią Ludmiłą Kozłowską związany jest prywatnie polski obywatel, pan Bartosz Kramek, to mąż pani Ludmiły. W 2017 roku w mediach społecznościowych pan Bartosz Kramek opublikował instrukcję w sprawie obalenia rządu pod tytułem Wyłączyć rząd. No i w tej instrukcji czytamy między innymi strajk generalny nauczycieli, czy też w przypadku formalnie nie mogących strajkować sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, szeroko zakrojony protest w formie przerw pracy, powstrzymania się od wykonywania czynności służbowych. To był jeden z punktów wyłączania rządu. Czy pana...
I tam jest ZNP wymienione, to jest bardzo ważne, że Bartosz Kramek pisząc tą instrukcję, jak sparaliżować Polskę, nie rząd, bo to nie chodzi o rząd, tylko o instytucje polskie, bardzo jasno napisał, że głównie ZNP ma się do tego przyczynić. No jest to właśnie ta hybryda, o której mówiliśmy, o której wspominałem. Jest to sposób na to, aby paraliżować państwo, aby są wybrane, straciły stanowiska rządowe. No jest to bardzo... zawiadomienie do prokuratury po tym, co Bartosz Kramek opublikował, po tej instrukcji. Ja złożyłem zawiadomienie, bo tam była też informacja o tym, aby blokować biura poselskie. To konstytucyjne prawo i ustawowe prawo do wykonywania mandatu senatora i posła, dlatego też postępowanie się toczy i nie wyobrażam sobie, aby konsekwencje nie były wyciągnięte. No nie może być tak, że państwo nie reaguje na taką agresję, bo to jest bardzo poważna agresja finansowana przez, no jak mówimy, kręgi prorosyjskie za bardzo duże pieniądze.
A panie pośle, wojna hybrydowa, bo tego terminu używamy i to niestety używamy coraz częściej, to jest taka wojna bez wypowiedzenia wojny, bez czołgów, bez takiej klasyki, jaką znamy z kart historii. Na czym ona najogólniej polega?
Można ją porównać, przepraszam, może dla kogoś to będzie zbyt daleko idące porównanie, ale można wojnę hybrydową porównać do hidżry. Hidżra w języku i rozumieniu kultury muzułmańskiej to jest wojna bez podejmowania walki, ale przez zasiedlenie, zaludnienie. To właśnie muzułmanie, ci radykalni teraz w Europie robią. To znaczy starają się przejmować poszczególne gminy oraz miasta przez zasiedlenie bez użycia broni, a niektórzy niestety doprowadzają do ataków terrorystycznych. Jeżeli chodzi o wojnę hybrydową, to jest głównie wojna informacyjna, ale też wpływanie poprzez środowiska właśnie na przykład organizacje pozarządowe, czyli nie jesteśmy partią polityczną, nie jesteśmy armią, ale wpływamy na opinię publiczną, manipulujemy ją i przygotowujemy do takich wyborów, jakie są oczekiwane przez nas. No i niestety ta wojna informacyjna, głównie w internecie, ale nie tylko, jest bardzo, bardzo mocno obecna. A więc z jednej strony mamy teraz potężne zagrożenie, jeżeli chodzi o hidżrę, czyli przejęcie chrześcijańskiej Europy przez radykałów muzułmańskich, a z drugiej strony mamy zagrożenie rosyjskie, jeżeli chodzi o wojnę hybrydową, czyli wpływanie przez poszczególnych dziennikarzy, przez organizacje pozarządowe, wpływanie na opinię ludzi, kreowanie opinii i przejmowanie przez to władzy.
Diagnozuje pan w ten sposób sytuację, startuje pan równocześnie do Parlamentu Europejskiego. Co pan, panie pośle, chciałby w Parlamencie Europejskim zatem zrobić?
Po pierwsze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo tak fizyczne, jak i kulturowe. Bezpieczeństwo naszej wiary, bezpieczeństwo naszej tożsamości. To jest wszystko to, z czym idę do Europarlamentu. To jest to, z czym ja jako delegat do Rady Europy walczę teraz, będąc w komisjach prawnej i praw człowieka. Nie możemy dopuścić do tego, o czym mówiłem, do tego, aby hidżra, czyli ta wojna zaludnienia przez radykalnych muzułmanów miała miejsce, aby cały czas postępowała, bo proszę pamiętać, że ona nie bierze się znikąd. Ci ludzie są przyjmowani jako nielegalni imigranci. Pomimo tego, że są nielegalni, są przyjmowani zamiast pomagać na miejscu. No i tutaj w Wielkiej Brytanii nie da się już wygrać żadnych wyborów, nawet do Rady Gminy, jeżeli nie ma się poparcia tak zwanego środowiska muzułmańskiego, a więc trzeba bronić chrześcijańskiej tożsamości Europy. I to nie może być tylko hasło, ale to musi być kompletnie przedstawiona oferta, jakiej wizji Europy chcemy, to znaczy jakiej przyszłości chcemy dla przyszłych pokoleń, bo tutaj ten proces jest wieloletni, a więc musimy zastanowić się, jak będzie wyglądało życie naszych dzieci, naszych wnuków i co my jako politycy, co my jako Kościół, bo przecież każdy, ja też jestem członkiem Kościoła Powszechnego, zostawi po sobie w tej odpowiedzialności, którą ponosi za chrześcijańską Europę. Oczywiście w poszanowaniu innych religii, w poszanowaniu innych poglądów, ale w walce o swoją tożsamość, swoją wiarę i to, co nam pozostawili ojcowie. My jesteśmy zobowiązani przyszłym pokoleniom.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Czyli ta diagnoza, przypatrujemy się też dalej, co z fundacją, co z tymi wszystkimi, którzy z panią Ludmiłą tak chętnie występowali i twierdzili, że właśnie monitoruje praworządność w Polsce, tak najogólniej.
Tak, ja będę kontynuował te kroki prawne, które podjąłem w ich kierunku, dlatego że ja już kilka miesięcy temu mówiłem, że są bezpośrednim zagrożeniem dla Polski, dlatego też na pewno będę informował w mediach społecznościowych, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o to zawiadomienie prokuratury, które złożyłem.
I jak rozumiem, tak, że część wyborców znajdzie pana na liście do Parlamentu Europejskiego.
Na to liczę, ojcze, właśnie jesteśmy w drodze z Kielc do Bochni, spotkanie o godzinie 17. Jeżeli ktoś słucha i ma moment, aby się pojawić, to zachęcam, zapraszam. Będziemy mówić o tym, jakiej Europy chcemy, jakiej przyszłości chcemy.
Skoro Bochnia i Kielce, to rozumiem okręg Świętokrzysko-Małopolski.
Tak jest, Świętokrzyskie i Małopolska.
Dziękuję bardzo, poseł Dominik Tarczyński,
nasz gość.
Dziękuję za rozmowę, z Bogiem.